kraje chrześcijańskie, są wartości chrześcijańskie. I ktoś, kto urodził się w kraju chrześcijańskim, mówi o sobie: jestem chrześcijaninem, albo wyznaje wartości chrześcijańskie. Ktoś, kto w życiu kieruje się uczciwością, prawością, dobroczynnością, mówi: jestem chrześcijaninem, ponieważ wyznaję wartości chrześcijańskie. W Piśmie Świętym słowo chrześcijanin, to pojęcie zostało użyte tylko 3 razy. 2 razy w Dziejach Apostolskich i raz przez apostoła Piotra w 1 liście. To słowo w grece oznacza dosłownie należący do Chrystusa, związany z Chrystusem. Pierwotnie to słowo zostało użyte przez niewierzących jako takie trochę pogardliwe przezwisko dla uczniów Chrystusa. Jednak szybko zostało przejęte przez uczniów, którzy w ogóle się tym nie przejmowali, ponieważ to słowo w tym znaczeniu określa nas bardzo dobrze. Należymy do Chrystusa, jesteśmy z Nim związani. I dzisiaj będziemy właśnie czytać o tym, czy też próbować rozważać o tym, z kim jesteśmy związani i w jaki sposób. Skąd nasze chrześcijańskie życie czerpie moc? Co jest źródłem naszego chrześcijańskiego życia? Będziemy czytać fragment z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, ale zanim tam przejdziemy, to zaczniemy czytać od Ewangelii Jana. Będzie to w ramach takiego dosyć długiego chyba wstępu do tego, o czym będziemy mówić. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 34 do 36 wersetu. Będziemy czytać o tym, do kogo należymy, o Jego tożsamości i też o tym, co On sam mówi, o słowach, które wypowiada. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Te słowa są dosyć proste i trudno jest ich nie zrozumieć. Ten, który został posłany z nieba, głosi słowa Boże. I ten, którego Ojciec posłał, ma wszystko w swoich rękach. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Kto w Niego nie wierzy, nie ujrzy życia wiecznego, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 werset. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Słowa naszego Pana to jest duchowe życie. Stąd czerpiemy duchową moc do tego, żeby być chrześcijanami. Ciała nic nie pomagają. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 42 werset. Pan Jezus tutaj wypowiada pewne słowa do Żydów, którzy twierdzili, że uwierzyli w Niego. I mówi tak: gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Chrześcijanin należący do Chrystusa będzie Go słuchał. I będzie miłował tego, którego Ojciec z nieba posłał. Jak czytamy te słowa, to możemy zauważyć jedną rzecz w tych fragmentach, które przeczytaliśmy. Syn Boży, Jezus Chrystus, to jest ten, który przyszedł stamtąd, tutaj, do nas. Jedyny. Nikogo innego takiego nie było. Tylko On mówi o tym, co jest tam. On tam był. On nie usłyszał tego od kogoś. Usłyszał to bezpośrednio od Ojca. On Ci, którzy przemawiali przed nim, byli natchnieni Duchem Świętym, ale nie byli tam. Nie spotkali się z Bogiem, nie widzieli, co tam jest, co jest przed Bożym tronem. On zasiadł na Bożym tronie. Jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 6 do 11 wersetu. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali, Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzycie, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, lecz Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. I teraz przejdziemy do listu do Hebrajczyków. Pamiętając o tym, co czytaliśmy o naszym Panu, zaczniemy od pierwszego rozdziału i dojdziemy do tego fragmentu, który będziemy czytać. Pierwszy rozdział od 1 do 3 wersetu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Ten, którego Bóg posłał z nieba, Syn Boży, jest ostatecznym słowem, ostatecznym objawieniem Boga. W nim Bóg ukazał siebie samego już w całości. Nic więcej nie ma do dodania. Kto widzi Chrystusa, widzi Boga. Kto widzi Syna, widzi Ojca. Kto słucha Syna, słucha Ojca. Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Od 1 do 3 wersetu. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Ten, który został posłany z nieba, ten, do którego należymy, Syn Boży, on jest posłańcem i arcykapłanem naszego wyznania. Całe nasze chrześcijaństwo skupia się na nim. A jednocześnie on jest o tyle większy od kogokolwiek innego, chociażby Mojżesza, jak większy jest budowniczy od domu, który zbudował. Tak jak czytaliśmy w 1 rozdziale, przez Niego Bóg wszystko stworzył. On jest stworzycielem. On podtrzymuje wszystko słowem mocy swojej. To jest nasz arcykapłan i posłaniec naszego wyznania, czy też apostoł naszego wyznania. Ten, który został do nas posłany, żebyśmy mogli mieć chrześcijańskie życie. 4 rozdział, 14-15 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. No właśnie, ten, który przyszedł z nieba, on wcielił się w człowieka, stał się człowiekiem, takim samym jak my. Doświadczał tego samego, czego my doświadczamy w naszym życiu. Cierpienia, bólu, głodu, radości, smutku. Doświadczył wszystkiego tego, czego my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu. Takiego mamy arcykapłana, który współczuje ze słabościami naszymi, wiedząc, jacy jesteśmy. Doświadczył tego na swojej własnej, w cudzysłowie mówiąc, skórze. Piąty rozdział, 9-10 werset. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. On jako Bóg jest doskonały, ale jako człowiek przeszedł przez życie, ucząc się, dążąc do tej, no nie wiem jak to sformułować, czy też prowadzony do doskonałości przez cierpienia życia, które prowadził. I został obwieszczony przez Boga arcykapłanem. Każdy arcykapłan bywa ustanawiany spośród ludzi, ale nie sam siebie ustanawia. To Bóg postanowił o tym, że w Starym Przymierzu Aaron będzie arcykapłanem i jego potomkowie. Podobnie człowiek, Jezus Chrystus, ten, który jest naszym arcykapłanem, został ustanowiony przez Boga. Szósty rozdział, 13-20 wersetu. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem... Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jak kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus Chrystus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Chodziło mi o ten ostatni werset, że Chrystus, złożywszy ofiarę, wszedł do samego nieba, wszedł za zasłonę, przed oblicze Boże, stawszy się arcykapłanem naszym. A cały ten fragment czytałem tylko po to, żeby pokazać, czy też powiedzieć o pewnej rzeczy. Gdy Bóg czegoś obiecuje, to tak jak Abraham, właściwą chyba reakcją jest to, co on zrobił. Cierpliwie czekał i otrzymał wszystko to, co było obiecane. Ósmy rozdział, 1-2 werset. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Takiego mamy arcykapłana. Należymy do takiego, który zasiadł w prawdziwym przybytku, który wszedł do samego nieba i zasiadł po prawicy tronu w niebie. Nie zasiadł w żadnej świątyni zbudowanej przez człowieka, ale zaszła w świątyni, którą zbudował Bóg. 9 rozdział, 24 werset, który potwierdza jeszcze raz to samo, co czytaliśmy poprzednio. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Stanął przed obliczem Boga i stoi tam w naszym imieniu, w samym niebie. Nasz Pan, do którego należymy. My, którzy jesteśmy chrześcijanami, którzy uwierzyliśmy w Jego imię. I teraz przeczytamy ten fragment, nad którym chciałbym się troszkę dłużej skupić. To jest 10 rozdział od 12 do 24 wersetu. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z Nim. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jednym na drugim w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Osią tego spojrzenia na ten fragment będzie werset 14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Przeczytamy teraz dwa fragmenty. Jeden ze Starego Testamentu, drugi z Nowego. Najpierw z Psalmu 68. Z tym, że ja przeczytam go w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, ponieważ brzmi troszkę inaczej niż w Biblii Warszawskiej. 19 do 21 wersetu, Psalm 68. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś daru dla ludzi. I najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. Błogosławiony Pan na każdy dzień hojnie nas opatruje dobrami swymi, Bóg zbawienia naszego. On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia. Panujący Pan z śmierci wywodzi. Ten sam fragment jest cytowany w liście do Efezjan. Tylko trochę inaczej Paweł go cytuje. Przeczytamy teraz z listu do Efezjan to, co mówi Paweł, apostoł Paweł. To jest 4 rozdział, 8 werset. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. Tam jest powiedziane, że przyjął dary, tu jest powiedziane, że obdarował ludzi. To jest ten sam. On, tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, jedną ofiarę na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Obdarował nas, on tak przyjął od Ojca wszystko to, co by Ojciec przeznaczył dla nas, całe zbawienie, całe życie, które nam dał i które dla nas przygotował, On przyjął i dał nam. A dał nam to przez tą jedną ofiarę, którą złożył na krzyżu. Całe nasze chrześcijaństwo czerpie swoje źródło z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co mamy, całe nasze duchowe bogactwo, duchowe życie przyszło do nas przez krzyż. To, że Bóg zadziałał w naszych sercach, przyszło właśnie przez tą ofiarę, która została złożona na krzyżu. To, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy i nie wspomni ich nigdy więcej, przyszło przez krzyż. To, że mogliśmy zaufać, że przez Jego krew mamy wstęp do świątyni, to jest Jego dar. Wszystko, co mamy, całe nasze chrześcijaństwo jest darem Jezusa Chrystusa, który On przekazał nam, czy też zdobył nam na krzyżu. Mamy takiego Pana, który, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. I teraz On oczekuje, aż wszyscy Jego nieprzyjaciele będą położeni pod nóżkiem Jego stóp. A my jesteśmy tymi, których On jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi. Jeśli tylko uwierzyliśmy. A Duch Święty, który został nam dany, poświadcza nam to, że Bóg, który zadziałał w naszych sercach, przemienił nas, odrodził, wybaczył nam wszystkie grzechy i nie sporządzi aktu oskarżenia nigdy przeciwko nam. Nie wspomni nigdy naszych grzechów. Od tego zaczyna się nasze życie, w którym możemy już być aktywni. Jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy ufając, że mamy wstęp do świątyni, przez krew Chrystusa weszli tam. Zbliżyli się do Boga. Tą drogą, którą On dla nas otworzył przez zasłonę, czyli przez ciało swoje, które zostało złamane na krzyżu. To, że żyjemy nowym życiem, to, że uwierzyliśmy, to, że możemy zbliżać się do Boga, stało się dla nas możliwe przez krzyż tego, do którego należymy. I co mamy? Mamy drogę nową i żywą, która nigdy nie zostanie zamknięty. Bóg wybaczył nam i nigdy nas nie oskarży z powodu naszych grzechów. Wręcz przeciwnie, On wzywa, żebyśmy się do Niego zbliżyli. Zadziałał w naszych sercach, żebyśmy mogli do Niego podejść. Obmył nasze sumienia krwią swojego Syna, żebyśmy mogli się do Niego zbliżyć. I Jego Słowem zostaliśmy obmyci na ciele jak wodą, żebyśmy mogli z odwagą przystępować do Jego tronu. Mamy też kapłana wielkiego nad domem Bożym. Mamy naszego Pana, który jest ponad nami. On jest nasz. My jesteśmy Jego, ale On jest ponad nami. My jesteśmy Jego domem, jeśli niewzruszenie zachowamy aż do końca nadzieję, którą wyznajemy. Jeżeli ktoś nie zachowa do końca tej nadziei, to nie jest Jego domem, tak jak mówi list do Hebrajczyków. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Dlatego mając takiego kapłana, możemy być pewni, tak jak czytaliśmy o nim, wiedząc, kim On jest, że poprowadzi nas pewnie przez życie, żebyśmy dotarli tam, gdzie powinniśmy dotrzeć. Jako Kościół też musimy pamiętać o tym, że nad nami mamy kapłana, który jest głową tego Kościoła. To nie my nim rządzimy. Nie my jesteśmy tu panami, ale On jest Panem. Więc tak jak dalej mówi list, trzymajmy się niewzruszenie, baczmy jedni na drugich i zbliżajmy się do Boga nieustannie, pamiętając na to, do kogo należymy i w jaki sposób On nas nabył, żebyśmy mogli żyć chrześcijańskim życiem. Niech Pan was błogosławi i da wam dużo radości ze zbliżania się do Niego przez Tego, do którego należymy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.